sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Już prawie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 19 dzień stycznia. Czas i pora na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Jarosław Pachczyński, a w studiu dobry wieczór mówią
Grzegorz Hałasik
i Dawid Cytrowski. Sporo dziś o bieżących wydarzeniach, które w ten weekend odbyły się w naszym regionie. Za chwilę usłyszymy się z Wojtkiem Bernardem, który opowie nam o zakończonym kilka minut temu meczu koszykarek AZS-u Poznań w Gorzowie Wielkopolskim. Będzie oczywiście też o sukcesie szczypiornistek z Gniezna, będzie o kajakarstwie i wioślarstwie w odmianach halowych. Nie zabraknie oczywiście wieści piłkarskich z obozów Lecha i Warty Poznań. Będzie o futsalu, a także publicystyczny materiał o finansowaniu sportu w Wielkopolsce. Warto być z nami do godziny 20, a teraz najważniejsze sportowe informacje w skrócie.
Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych nie awansowała do drugiej fazy Mistrzostw Świata. W ostatnim meczu pierwszej fazy grupowej w duńskim Herning Polacy przegrali ze Szwajcarią 28-30. Wcześniej nasza drużyna uległa Niemcom oraz zremisowała z Czechami i zagrał miejsce od 25 do 32. Lepsze wieści dla kibiców piłki ręcznej z Gniezna. MKS Urbis pokonał na wyjeździe hiszpańskie Deportivo Balonmano Valladolid 35-29 i awansował do ćwierćfinału Pucharu IHF. Polska zdobyła srebrny medal w sztafecie męskiej podczas Mistrzostw Europy w short tracku w Dreźnie. Triumfowali Włosi. Wcześniej Polacy zdobyli brąz w sztafecie mieszanej. Tu wygrała Francja. Paweł Wąsek zajął piąte miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Wygrał Austriak Daniel Czofenik, 24 był Kamil Stoch, a 26 Dawid Kubacki. Biegacze narciarscy Izabela Marcisz i Łukasz Gazurek zdobyli brąz w sprincie drużyn mieszanych zimowej uniwersjady. Do ostatnich centymetrów walczyli o trzecie miejsce z inną polską parą, z Aleksandrą Kołodziej i Przemysławem Legierskim. Polacy w Turynie wywalczyli już 11 medali. Snowboardzistka Aleksandra Król-Walas zajęła 11 miejsce w slalomie gigancie równoległym Pucharu Świata w bułgarskim Bańsku. W 1/8 finału została wyprzedzona zaledwie o 0,03 sekundy przez Szwajcarkę Ladinę Cavaciel. Zawody wygrała Niemka Ramona Hofmeister. A Włoszka Federica Brignone wygrała supergigant alpejskiego Pucharu Świata w Cortinie d'Ampezzo. Polka Maryna Gąsienica Daniel zajęła 44 miejsce. Z kolei Norwek Alte Lee McGrath wygrał pucharowy slalom mężczyzn w szwajcarskim Wengen. Tu Polacy nie startowali. Polscy hokeiści na trawie zajęli piąte miejsce w halowych młodzieżowych mistrzostwach Europy, które zakończyły się w Genewie. W ostatnim spotkaniu Polacy pokonali Turcję 9-4, a mistrzami Europy do lat 21 zostali Szwajcarzy. Wracamy do kraju w ekstraklasie koszykarek. Kolejne zwycięstwo Enea AZS-u Poznańskiej Politechniki. Akademiczki wygrały na wyjeździe z gorzowskimi akademiczkami 78-74, ale o tym spotkaniu zakończonym tuż przed godziną 18 opowie Państwu Wojciech Bernard. Dobry wieczór, Wojtku.
Dobry wieczór, witam z opustoszałej hali Arena Gorzów. Dziś hali szczęśliwej dla podopiecznych trenera Wojciecha Szawarskiego, bo tak jak słyszeliśmy, wygrały z miejscowymi akademiczkami 78-74. To trzecie z rzędu zwycięstwo poznańskiej drużyny w rozgrywkach, a zarazem szósta wygrana w 7 ostatnich spotkaniach. Naprawdę znakomity bilans, który sprawił, że przynajmniej do jutra poznańskie akademiczki będą zajmować 4. bardzo wysokie miejsce w tabeli do jutrzejszego meczu zespołu wrocławskiej Ślęzy. Dzisiaj w starciu z zawsze groźną ekipą akademiczek z Gorzowa ta sytuacja na parkiecie często falowała. Raz jedna, raz druga drużyna miała swoje lepsze i gorsze momenty. Pierwsza kwarta należała do ekipy gospodarzy. Prowadzenie podopiecznych trenera Dariusza Maciejewskiego 23-20 i w drugiej części tego spotkania też przez dłuższy moment inicjatywa należała właśnie do jego drużyny. W pewnym momencie gorzowianki prowadziły 34-28. Wtedy myślę nastąpił taki przełomowy punkt tego starcia. Trener Wojciech Szawarski poprosił o przerwę, poprosił o czas i ta przerwa bardzo dobrze wpłynęła na jego podopieczne, ponieważ poznajanki zdobyły wówczas 11 punktów z rzędu. Nie tylko wyrównały straty, ale także przejęły inicjatywę, które już prawie nie oddały do samego końca tego spotkania. Zakończyły prowadzeniem 5-punktowym te pierwsze dwie kwarty. Było 41-36. Jeszcze w trzeciej kwarcie zespół gospodarzy stać było na zryw. Doprowadziły m.in. dzięki rzutom za 3 punkty doświadczonej reprezentantki Polski Klaudii Gertchen do remisu 46-46, ale na więcej już poznanianki nie pozwoliły. Znów odzyskały inicjatywę i taki, no nie powiem bezpieczny, ale taki dystans trzymały prawie do końca. W tej końcówce, podobnie jak w pierwszym spotkaniu, które w listopadzie zostało rozegrane na parkiecie w Poznaniu, również wiele zależało od zachowania, no, takiej chłodnej głowy i silnych nerwów, bo sytuacja była bardzo bliska do ewentualnego wyrównania. Na 2 punkty tylko zbliżyły się do poznanianek zawodniczki z Gorzowa. Agnieszka Skobel później musiała zachować właśnie zimną krew przy rzutach wolnych. Udało się trafić oba. Znowu były 4 punkty przewagi i już zespołowi gospodarzy nie udało się oddać jakiegoś rzutu rozpaczy, który mógłby jeszcze tutaj wpłynąć na końcowy rezultat z tego spotkania. 4 punkty zwycięskie na koncie zespołu z Poznania. 4 punktami także poznanianki przegrały pierwszy wspomniany przeze mnie listopadowy mecz w Poznaniu. Także tutaj bilans jest remisowy, no ale najważniejsze, że podopiecznym trenera Wojciecha Szawarskiego udało się dzisiaj to spotkanie wygrać i polepszyć ten swój bilans w całych rozgrywkach. To już 8 zwycięstwo w całym sezonie poznańskiej drużyny, dla której dzisiaj najwięcej punktów zdobyła grająca bardzo dobrze pod koszem, także w rzutach z półdystansu Jessica Carter, 21 punktów. Agnieszka Skobel dołożyła 15, między innymi bardzo ważne te, o których wspomniałem w końcówce spotkania. Maylis Polk punktów 11. Ona niestety z grymasem bólu musiała w tej ostatniej kwarcie opuścić parkiet. Jakieś skręcenie stawu skokowego, które sprawiło, że nie dokończyła tego meczu. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy to jest groźna kontuzja. W każdym razie w końcówce nie można było liczyć na jej pomoc, ale pozostałe zawodniczki nie wypuściły już tego zwycięstwa, mimo iż starały się tutaj prowadzące, jeżeli chodzi o punktację w drugiej ekipie, czy to Diamond Miller 17 punktów, czy Shatori Walker, druga Amerykanka, punktów 17, czy wspomniana już przeze mnie Klaudia Gertchen, która zgromadziła na koncie 18 oczek. Ale w końcowej klasyfikacji, jeżeli chodzi o całą drużynę, no to więcej tych punktów zdecydowanie po stronie poznańskiej drużyny. 78-74 i zadowolone koszykarki Wojciecha Szawarskiego, jak i sam szkoleniowiec poznańskiej drużyny mogą wracać do Poznania. Teraz dłuższa przerwa 16 lutego, dopiero po reprezentacyjnej przerwie powrót do ligowych zmagań. Wtedy ekipa z Poznania podejmować będzie na własnym terenie BC Polkowice, przeżywające kryzys. No i jest szansa, aby ten bilans jeszcze poprawić i aby cały czas gościć w tej górnej strefie tabeli przed fazą play-off. Dziś w Gorzowie poznanianki wygrały z akademiczkami 78-74.
Dziękuję bardzo. Odnoszę wrażenie, że równiak Wojciech Szawarski zadowolony jest, Wojciech Bernard, który również zadowolony będzie mógł wrócić do Poznania. Dziękujemy Wojtku za zwycięską relację z meczu koszykarek poznańskiego AZS-u. Do koszykówki w naszej audycji jeszcze dwukrotnie wrócimy za kilkanaście minut, gdy będziemy omawiali wszystkie wielkopolskie, nie tylko wyniki koszykarskie tego weekendu oraz kwadrans przed godziną 20 na zakończenie naszej audycji. Cykliczny magazyn Rzut za 3 o koszykarkach AZS-u i koszykarzach Enea Basketu traktujący. Zatem to wszystko do godziny 20, a już za chwilę będziemy mówić o piłce ręcznej i bardzo dobrym meczu zwycięskim również piłkarek ręcznych z Gniezna.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
17 minut po godzinie 18. Teraz o dużym sukcesie piłki ręcznej w Gnieźnie. Przed trudnym zadaniem stały dzisiaj szczypiornistkiem KS-u Urbis Gniezno, które musiały odrobić jedną bramkę straty z faworyzowaną drużyną z Hiszpanii. Caja Rural Aula Valladolid to mecz 1/8 finału Pucharu EHF. I kiedy wydawało się, że na własnym terytorium Hiszpanki z Kastylii będą naprawdę bardzo mocne, no to okazało się, że jednak udało się wygrać. I to przekonująco. 35-29. Posłuchajmy, co po tym meczu do powiedzenia miał trener gnieźnieńskich pszczół Robert Popek.
Ja myślę, że tutaj szczególne wyrazy szacunku dla dziewczyn, bo bardzo słabo weszliśmy w ten mecz. Tam było 5 czy 6-0 nawet. Nie, na szczęście dziewczyny się rozkręcały z każdą minutą i pokazały serducho, bo potem całe te 50 minut to była jedna wielka walka o każdy centymetr parkietu.
Panie trenerze, ale optymizm narodził się dosyć szybko, bo już bodaj w 13 minucie był remis 8-8.
Tak, aczkolwiek nauczeni zeszłym meczem, gdzie też do przerwy prowadziliśmy, udało nam się zbudować przewagę. Musieliśmy się bardzo skoncentrować w drugiej połowie, żeby nie dać się rywalowi rozpędzić. Na to, jak nas próbował gonić, opowiadaliśmy bramkami, cały czas trzymaliśmy, myślę, bezpieczną przewagę i to było kluczem, a już w końcówce no, zespół gospodyń musiał się spieszyć, podejmować szybkie decyzje. My to wytrzymaliśmy, dołożyliśmy swoje bramki i myślę, że to no, zasłużony rewanż, a naprawdę dziewczyny tutaj zrobiły to takie show, takie serducho zostawiły, że tylko pogratulować.
To było cudowne, Welice, że gnieźnieńscy kibice w liczbie kilkudziesięciu też pomogli, są wierni. No i dzisiaj wielka nagroda, także myślę, dla naszych słuchaczy, którzy w Wielkopolsce słuchali. Ja myślę w imieniu tych naszych słuchaczy za te emocje serdecznie podziękuję. No grajcie tak dalej. Czekamy na losowanie. Świetinał.
Czekamy na losowanie, zobaczymy, co nam los przydzieli.
A to losowanie już w najbliższy wtorek, tam między innymi drużyny ze Słowacji, z Czech, z Islandii, z Grecji, także myślę, że ciekawe kierunki. W ćwierćfinale zatem Pucharu EHF meldują się szczypiornistki MKS-u Urbis Gniezno, które z racji na te europejskie wojaże oczywiście nie grały w ten weekend w lidze, natomiast w Orlen Lidze szczypiornistek grała druga nasza wielkopolska drużyna, to Energa MKS Szczypiorno Kalisz. No niestety zawodniczką z Kalisza ten sezon nie układa się najlepiej, kolejna porażka, tym razem przed własnymi kibicami ze startem Elbląg 28-36. Na razie Kaliszanki z zerowym dorobkiem punktowym zamykają rzecz jasna tabelę. W pozostałych spotkaniach, które się już zakończyły, Piotrkowia z Piotrkowa Trybunalskiego przegrała z MKS-em Lublin 26-29, a Młyny Stoisław Koszalin wygrały z Ruchem Chorzów 20-19.
W lidze centralnej piłkarek ręcznych zaczęły zdobywać punkty wreszcie podopieczne trenerki Amelii Chmielewskiej. Enea Piłka Ręczna Poznań już w piątek pokonała na wyjeździe Handball Warszawa 41-25, prowadząc już do przerwy wysoko 21-10. W pozostałych spotkaniach SPR Olkusz przegrał z Galiczanką Lwów 26-34, MTS Żory zremisował z APR-em Radom 27-27, rzuty karne 5-3 dla drużyny z Żor. Dziewiątka Legnica wygrała z MKS-em Jelenia Góra 26-24, SMS Płock przegrał z Pogonią Szczecin 18-29, a Handbaltic Gdynia wygrał z Koroną Kielce 25-24.
W pierwszej lidze piłkarzy ręcznych w meczach z udziałem wielkopolskich drużyn tych nie było specjalnie wiele, ponieważ w grupie A mecz Sparty Oborniki z Warmią Olsztyn odbędzie się dopiero 22 lutego. W grupie C dzisiaj wyjazdowe spotkanie czeka szczypiornistów Startu Konin, którzy o 19 rozpoczną swój mecz z MKS-em Wieluń. Odbyły się mecze w grupie B i tutaj Spartakus Buk przegrał wyraźnie z Olimpem Grodków 26-40. Natomiast w derbach wielkopolski Wolsztyniak Wolsztyn przegrał z Realem Astromalem Leszno 18-26.
Radio Poznań pod koszami.
Przegląd koszykarski rozpoczynamy od męskiej ekstraklasy i zwycięstwa drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego już w piątkowy wieczór we własnej hali wobec prawie 3000 widzów. Drużyna Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski pokonała Zastal z Zielonej Góry 84-70. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedział trener Stalówki Andrzej Urban.
Po ostatnim spotkaniu z Lublinem, gdzie bardzo słabo zagraliśmy w obronie, zależało nam na tym, aby ta gra w obronie była dużo lepsza i myślę, że to przez większą część meczu było realizowane, nawet jeśli zespół z Zielonej Góry dochodził do czystych rzutów, to często byli to gracze, którzy chcemy, aby oddawali po prostu te rzuty. Słabo w tym meczu wychodziliśmy do piłki i takie małe rzeczy, jeśli chodzi o atak, przez to aż 19 strat, to przełożyło się według oficjalnych statystyk na 21 punktów po stratach, co jest bardzo słabym wynikiem z naszej strony. Mieliśmy ciężką pierwszą połowę, gdzie nie mogliśmy w ogóle złapać rytmu w ofensywie. Też kilka dziur w obronie. Jednak kluczowe, że do przerwy, pomimo słabej gry, był wynik remisowy. Drugą połowę otworzyliśmy dobrze i myślę, że od tamtej pory mecz toczył się na naszych warunkach. Cieszymy się z tej wygranej. Po porażce z Lublinem potrzebowaliśmy tego zwycięstwa.
A to zwycięstwo Stalówki, przypomnę, z Zastalem Zielona Góra 84-70. W pozostałych spotkaniach GTK Gliwice przegrał z Arką Gdynia 89-97. Czarni Słupsk przegrali z Treflem Sopot 73-77. Spójnia Stargard przegrała z Dzikami Warszawa 66-84. MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Polskim Cukrem Toruń 98-101. Legia Warszawa wygrała z Kingiem Szczecin 85-71. A Start Lublin przegrał z Anwilem Włocławek 83-95. Dziś mecz Górnika Wałbrzych ze Śląskiem Wrocław.
Dobre wieści z ekstraklasy koszykarzy i dobre wieści także z jej zaplecza, bo tutaj wielkopolski rodzynek, czyli zawodnicy Enei Basketu Poznań, także swój mecz wygrali na wyjeździe z rezerwami Śląska Wrocław 91-64. Szerzej o tym spotkaniu pomówimy w naszym magazynie Rzut za 3, który w Radiu Poznań w audycji w sportowym rytmie w drugiej jej części. Około 19.45 warto być z nami. Przypomnę, dzisiaj poznaniacy wygrali wygrali ze Śląskiem Wrocław 91-64, a w pozostałych spotkaniach Polonia Warszawa przegrała z Astorią Bydgoszcz 77-81, Noteć Inowrocław wygrała z AZS-em Politechniką Opolską 89-74, GKS Tychy przegrał z Sokołem Łańcut 96-101, Resowia z Rzeszowa pokonała Uniwersytet Gdański Trefla Sopot 80-65, natomiast Kotwica Portmorski Kołobrzeg wygrała z Deką Pelplin 101-66. Trwa jeszcze spotkanie MKKS-u Żaka Koszalin z ŁKS-em Kulpa Kłódź, mecz Hydrotraka Radom z Active Hotel Wrocław o godzinie 20, natomiast 22 stycznia spotkanie Starogardu Gdańskiego z miastem Szkła Krosno.
Natomiast w grupie A drugiej ligi koszykarzy już meczu rozegranym wcześniej Polonia Leszno wygrała z Obrą Kościan 95-69. Wczoraj Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań przegrała z Maksimusem Kąty Wrocławski 78-89. Mecz Akademii Stali Ostrów z koszem kompaktowym Pleszew odbędzie się w środę 22 stycznia o godzinie 19.45 w sali Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim. Natomiast mecz Wiary Lecha z Enea Basketem Poznań odbędzie się dopiero 28 marca. A w zakończonych spotkaniach lider Pogoń Prudnik wygrał z trzecim zespołem Śląska Wrocław 92-73. Twierdza Kłodzko wygrała z Sudetami Jelenia Góra 83-69. Zastal Zielona Góra pokonał rezerwy WKK Wrocław 89-75, a klub koszykarski Soleśnicy przegrał z Turowem Zgorzelec 68-92.
W drugiej lidze koszykarzy w grupie D ciekawe derby Wielkopolski, w których Sklep Polski MKK Gniezno przegrał na własnym parkiecie z MIG Stolem Tarnowią z Tarnowa Podgórnego 81-85. Natomiast Manalejk Sokół Marbo Międzychód pokonał na wyjeździe Arkę Gdynia 109-66. W zakończonych już meczach bez udziału wielkopolskich drużyn AZS Toruń wygrał z SMS-em Władysławowo 105-64, natomiast Boruta Zgierz wygrał z Kangu Basket Gorzów 95-78.
W tej grupie dwa wielkopolskie zespoły na prowadzeniu, warto to podkreślić, na pierwszym miejscu zespół z Tarnowa Podgórnego, a na drugim ekipa z Międzychodu. Natomiast w Ekstraklasie koszykarek przypomnę, bo o tym mówiliśmy, Wojciech Bernard relacjonował to spotkanie na antenie MC Radia po godzinie 18:00, także na naszej antenie, w naszej audycji podzielił się swoimi refleksjami po meczu AZS-u Gorzów z AZS-em Poznańskim. Przypomnę tylko wynik. Enea AZS Politechnika Poznań pokonał na wyjeździe Akademiczki z Gorzowa 78-74, a w pozostałych meczach już zakończonych Zagłębie Sosnowiec przegrało z VBW Gdynia 66-81, BC Polkowice przegrał z Energą Toruń 46-111, Polski Cukier AZS-u MCS Lublin wygrał z Basketem Bydgoszcz 82-58, o 19:00 spotkanie Polonii Warszawa ze Ślęzą Wrocław. No i nastaje prawie miesięczna przerwa w rozgrywkach Ekstraklasy koszykarek, dlatego że w kolejny weekend odbędzie się turniej finałowy Pucharu Polski, niestety bez udziału wielkopolskich drużyn, a później przerwa reprezentacyjna, wyjazdowe spotkania z Litwą i Azerbejdżanem decydujące o awansie na kobiecy Eurobasket i dopiero w połowie lutego wrócimy do rywalizacji koszykarskiej. W weekend 15-16 lutego poznańskie akademiczki zagrają u siebie z ekipą z Polkowic.
A jeszcze jesteśmy winni Państwu wyniki pierwszej ligi koszykarek. Tutaj w grupie B Basket Ostrowia z Ostrowa Wielkopolskiego przegrała dziś z RMKS-em Rybnik 71-96. Natomiast w derbowym starciu Pompak Stęcza Leszno wygrała z liderem Swarzędz 76-72. W innym zakończonym spotkaniu Wichoś Jelenia Góra wygrał z Wisłą Kanpak Kraków 78-66. Natomiast w Krajowej Lidze Koszykówki, czyli tak zwanej Lidze Rezerw, także zwycięstwo Poznanianek w Gorzowie Wielkopolskim bardzo okazałe 77-37.
27 minut po godzinie 18 do 20 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Przypomnę, że za 15:08 na końcu drugiej części naszej audycji magazyn koszykarski Rzut za 3, a po piosence ciąg dalszy omówień ligowych. Będziemy rozmawiali o siatkówce i o piłce wodnej.
Radio Poznań pod siatką.
A ten przegląd siatkarski rozpoczynamy od wizyty w pierwszej lidze siatkarek. Wszystko dlatego, że te, które grają w Tauron Lidze, czyli w najbliższej, najwyższej klasie rozgrywkowej, akurat w ten weekend grają w Pucharze Polski, bez udziału wielkopolskich drużyn. Dlatego też skupimy się najpierw na pierwszej lidze siatkarek. Wczoraj niestety nie mieliśmy dla Państwa dobrych informacji. Oba wielkopolskie zespoły swoje mecze przegrały. Pilanki w meczu na szczycie, w Nowym Dworze Mazowieckim, z tamtejszym liderującym losem. Po tiebreaku 2-3, dużo emocji, ale niestety to spotkanie dla liderek z Nowego Dworu Mazowieckiego. Szczęścia nie miały też z poznanianki z Enei Energetyka, które przegrały w Warszawie z tamtejszym KSG 1-3. Trwa, co ciekawe, mecz awansem rozgrywany Energetyka Poznań z Nike Węgrów. To spotkanie jest właśnie teraz rozgrywane. No i niestety poznanianki w setach przegrywają 1-2, ale w dalszym ciągu pewnie będą walczyły chociaż o te 2 punkty za zwycięstwo w tiebreaku. W pozostałych spotkaniach tej regularnej kolejki, które już się zakończyły, drużyna Basa Białystok przegrała z MKS-em Imielin 1-3. Wolej Kobyłka przegrała z Legionowią z Legionowa 2-3, natomiast Solna Wieliczka uległa Płomieniowi Sosnowiec 0-3.
W drugiej lidze siatkarek wczoraj na osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu derby wielkopolskie pomiędzy UKS-em, ZSMS-em Poznań a Biofarmem Szamotulaninem i ekipa z Szamotu okazała się w tym spotkaniu lepsza, wygrywając 3-0 w setach do 20, do 18 i do 16. Inna wielkopolska drużyna występująca w grupie pierwszej i drugiej ligi siatkarek to Enea Energetyk Poznań, druga drużyna tego klubu, i energetyczki przegrały wyjazdowe spotkanie z SMS-em Police 1-3. Ponadto UKS Powiat Kołobrzeski wygrał z Chemikiem Olsztyn 3-0, a Skarpa Toruń przegrała z AZS-em Uniwersytetu Gdańskiego 1-3.
I jeszcze grupa druga drugiej ligi siatkarek, tutaj dwie wielkopolskie zespoły, Barycz Janków Przygocki przegrała z UKS-em z Duńska Wola 0-3 i porażka także rezerw Energii MKS-u Kalisz również 0-3 z SMS-em Łaskowią Łask. W pozostałych meczach także zwycięstwa gospodarzy AZS-u AWF-u Warsowi z KS-em Pajęczno 3-2, ŁKS-u Łódzkiego z AZS-em Warszawa 3-0 i Libero VIP Aleksandrów Łódzki z MUKS-em Krótka Mysidło 3-2.
Druga liga siatkarzy, tutaj dwa wielkopolskie zespoły gościły drużyny spoza regionu we własnych halach. Wilki Wilczyn pokonały KPS Płock 3-1, natomiast Chrisham Września wygrał z Lotnikiem Łęczyca 3-0. W derbach w Tarnowie Podgórnym drużyna Tarnowi przegrała z SPS-em Słupca 2-3, niezwykle emocjonujące spotkanie. Pierwszy set 25-22 dla Tarnowi, później 25-10 dla ekipy ze Słupcy, później do 21 wygrała Tarnowie, ale później do 19 i w tiebreaku 15-11 lepszy zespół Słupcy. Przypomnę, Tarnowia, SPS Słupca 2-3. Ponadto Enea Energetyk Poznań, dobrze się spisujący w tych rozgrywkach, pokonał na wyjeździe SUS Trzebiatów 3-1. W innych meczach Stoczniowiec Gdańsk przegrał z Wolej Team Żychlin 0-3, a rezerwy Trefla Gdańsk wygrały z Stilonem Gorzów 3-0.
Na koniec przeglądu ligowego w ramach audycji w sportowym rytmie zabierzemy Państwa jeszcze na mecz poznańskich Waterpolo. Piłkarze wodni z Poznania wczoraj grali mecz z łódzkim Neptunem. Wygrali 13-5. Jednym z bohaterów był zdobywca 2 bramek Bartłomiej Kowalewski.
No, na szczęście od początku wszystko zagrało tak, jak chcieliśmy. Tutaj starsi koledzy, tacy jak ja, Tomek i Borek, zrobiliśmy robotę trochę od początku. Młodzi dużo pomagali, dzięki nim nie zostaliśmy podwojeni i od początku udało się zdobyć przewagę.
To, że młodzi spisują się coraz lepiej, to dobrze, bo często na ich wsparcie musicie liczyć, zwłaszcza gdzieś może w końcu w meczu, kiedy powoli już ta kondycja daje sobie znać.
To prawda. Widać to, że z meczu na mecz grają coraz lepiej, coraz lepsze decyzje podejmują. Początek sezonu był ciężki. Myślę, że będzie coraz lepiej. No, potrzeba trochę czasu, żeby się ograli. Na razie to był ostatni mecz tej pierwszej kolejki. Teraz chwilę będziemy mieli przerwy, żeby się przygotować na kolejną. No, mam nadzieję, że te mecze, które niedużą liczbą przegraliśmy w pierwszej kolejce, uda się w rewanżu wygrać. Będziemy walczyć.
Kolejny z zawodników poznańskiej drużyny Tomasz Różycki. Przekonujące zwycięstwo. Czy było lekko, łatwo i przyjemnie? Jak mógłby sugerować wynik?
Nie było lekko, łatwo i przyjemnie. Doskonały mecz w wykonaniu całej drużyny. Pierwszy raz w historii mieliśmy nominować jakiegoś najlepszego zawodnika, to poprosiłem o zapisanie w protokolu cały team. Po prostu zagraliśmy doskonałe zawody. Ta młodzież nasza, której było dzisiaj 10 osób, to była młodzież poniżej 18 roku życia. Wychowankowi i nasi. 4 zawodników wypożyczonych z Gorzowa. Przez te pół roku zrobili duży postęp. Może nie jest to jeszcze na wygrywanie z najlepszymi teamami, ale już można ich swobodnie wpuszczać do gry, nie popełniają błędów. To było dzisiaj widać. Do połowy było 7-1, pewna gra, skutecznie zagraliśmy w drugiej linii. Ja z Bartkiem, plus dołączył jeszcze Filip Borek, co zrzucił dwie bramki z centra i zupełnie inne spotkanie, tak? No i dociągnęliśmy ten wynik, grając pewną piłkę i kończąc zwycięstwem 13-5. Zadebiutowało dwóch 14-latków, Krzysiek Zieliński i Mikołaj Huczyński. Zasłużyli na to, żeby dostać szansę, ciężko trenują w klubie, no i tylko się cieszyć.
Przed Wami jeszcze teraz druga runda, w której macie coś do udowodnienia, bo sporo tych spotkań, które przegrywaliście w pierwszej rundzie, to były takie delikatne, minimalne porażki.
Ale i delikatne, no i wynikały z braków kadrowych. Paweł Handze operację nosa miał, 3 miesiące przerwy. 3 miesiące wyrabiamy wizę, już 4. miesiąc na Zarowi, to nasz center. Przed tym spotkaniem Szymon Grzyb, też center, rozchorował się. Rafał Bocheński nie mógł, to też doświadczony zawodnik. W tą drugą rundę jesteśmy w stanie wejść i my silniejsi, i jeszcze wsparcie tymi trzema zawodnikowi, którzy na tle młodzieży, która już gra naprawdę dobrze, i jeszcze zrobią różnicę, tak? Więc wierzę, że nasza gra przeniesie do tego, że zdobędziemy jeszcze punkty, powiedzmy, z Siostrowie, z USTW Łódź, z Neptunem kolejne. Może uda nam się powalczyć z kimś mocniejszym, tak jak WTS Bytom czy Alfa Gorzów. Wierzę w to. Mamy teraz 2 tygodnie takiej przerwy. Oczywiście wszyscy będziemy normalnie trenować. No i od lutego to ostro ciśniemy, abyśmy w tym marcu byli na pewno lepsi niż w październiku.
Za 20 minut godzina 19 na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Dwie najbliższe relacje będą o sportach wodnych, ale jak to zimą bywa, na sucho. Najpierw o ergometrach kajakowych, bo w hali na poznańskim Piotrowie rywalizowano wczoraj o medale Mistrzostw Polski na kajakowych ergometrach, mówi prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego Ireneusz Pracharczyk.
6. Mistrzostwa Polski na ergometrach, ponad 300 zawodników, 36 klubów z całej Polski. Nie startuje tutaj pierwsza kadra kobiet, kanadyjkarzy i kajakarek, przebywają na zgrupowaniach. Są to zawody zaplecza polskiego kajakarstwa. Może jeszcze nie na Los Angeles, ale 4 lata czy 8 później. Ci zawodnicy mają szansę dobyć medale, zrobić sobie jakieś stypendia. Mają wtedy większą motywację do przebicia się do reprezentacji narodowych. Jak kolarz cały rok pedałuje, prawda, jeździ na rowerze, pływak cały rok pływa, lekkoatleta cały rok biega, no to my w tym momencie cały rok wiosłujemy.
Podczas poznańskich mistrzostw nie brakuje także młodzieży z całego kraju w kategorii młodziczek. Dorota Goliat, Kędzierzyn Koźle, najlepsza wśród Kanadyjkarek.
Bardzo się stresowałam. Niby wiedziałam, że mam szanse duże, ale w finale czułam, że mi się gorzej płynie.
Jak długo ty miałaś okazję trenować kajakarstwo? To tradycje rodzinne?
Tradycje rodzinne nie, jakoś od października 2021 roku. Na Mistrzostwach Polski też zdobywałam medale, ale tylko 2. miejsce jak na razie i teraz to jest mój 1. złoty.
W poznańskich mistrzostwach nie tylko młodzież, ale także śmiało można powiedzieć weterani w kategorii 65+. Najlepszy okazał się pan Zbigniew Seweryn.
Ja przyjechałem z Krakowa, MKK Łączany, to jest klub pod Krakowem, taki trochę wiejski, ale dajemy radę. No staramy się też młodzieży pokazać, jak można trenować, jak możemy wyglądać w tym naszym wieku, bo widać, że zawodnicy pomimo swojego wieku wyglądają, nie oszukujmy się, wcale nieźle w porównaniu z naszymi kolegami. No i trenujemy tam w tych takich klubach wszystkich, także mniej więcej tak to wygląda u nas. Byłem, nie będę się chwalił, mistrzem świata, wicemistrzem i w ogóle parę medali zdobyłem, a tak naprawdę kajakami zajmuję się od 14 roku życia. Z małą przerwą wróciłem do tego sportu, bo jak widać i zdrowie lepsze, i lepiej się czuję, samopoczucie.
Nie taktownie zapytam o wiek?
66 lat.
Zymela Aleksandra, UKS Olbiczyk na Wehechu. Było ciężko, bardzo ciężko, bo to są bardzo doświadczone rywalki.
Pani również chyba ma za sobą trochę występów.
Nie, właśnie nie, to jest mój debiut. Dziecko trenuje i po prostu tak mnie zaraziło.
To jest chyba dobry motyw na to, aby pozostać jeszcze trochę przy tym.
Tak, ja się rozkręcam. Zobaczymy, ale jest fajnie, bardzo fajna atmosfera, bardzo miło, bardzo fajni ludzie. No jestem w szoku generalnie, że tak wyszło fajnie.
Nie uwierzę, że bez przygotowania jakieś treningi musiały być.
Było troszeczkę treningu, było, no na ergometrach.
Ciężej pod względem fizycznym czy technicznym opanowania?
Chodzi o opanowanie równowagi na wodzie, no to jest, to się bardzo ładnie ogląda, ale w praktyce niestety jest ciężko.
Będzie można się teraz poprzekomarzać w takim razie z dzieckiem o sukcesach.
Tak, będzie, mama będzie teraz takim wyznacznikiem, że musi mi trochę dopiec.
Pozostajemy przy sportach wodnych, które w ten weekend akurat toczyły się w halach. Za tydzień w kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, natomiast portowy akcent, jeśli chodzi o wiosłowanie dla WOŚP, oczywiście odbył się wczoraj, także w jednej z poznańskich galerii handlowych.
Na wiosłowaniu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie mogło zabraknąć Jana Szymańskiego, brązowego medalista olimpijskiego w wyżwiarstwie szybkim. Akurat dla ciebie taki ergometr, to nie powiem, że chleb powszedni, ale sprzęt dobrze znany, pewnie i z treningu, i z takiej własnej rekreacji.
Ergometr znam, posiadam. Dzisiaj była rywalizacja typowo, można powiedzieć, w duchu fair play. Tutaj zdecydowanie ważniejsze jest to, że my tu jesteśmy, startujemy, niż wynik, bo liczy się wynik orkiestry.
Bo tutaj wystartowałeś w takim wyścigu olimpijczyków z Agnieszką Wieszczek, z Iloną Mądrą. To miejsce nie jest istotne faktycznie, ale dokładasz też swoją cegiełkę do tej rywalizacji miast, żeby dołożyć te 500 metrów, żeby Poznań wygrał z innymi miastami.
Bardzo mocno liczę, że jeszcze dzisiaj trochę ludzi tutaj w Poznaniu wystartuje i będzie próbowało bić ten rekord.
Mówisz, że masz ergometr, sam na nim jeździsz cały czas, sportowo aktywny?
Tak, bardzo aktywny, cały czas pracuję w swoim studiu treningowym, ale też bardzo dużo gram w padla, więc cały czas na sportowo.
Mistrzyni Europy w koszykówce Ilona Mądra. Nie wiem, czy za tych czasów, gdy pani trenowała, to używało się ergometr w treningu, czy jeszcze nie?
Zdecydowanie nie, to nie te czasy. Dobrze się płynęło, aczkolwiek bez treningu trudno. Nie? I w nogach, i w rękach się czuje, i wiek się czuje.
Natomiast to jest trening fizyczny, ale jeśli chodzi o trening koszykarski, to cały czas w ruchu.
Zdecydowanie tak. W dwóch klubach i prywatna inicjatywa, gdzie koszykówka dominuje. Z dziećmi to moje życie, koszykówka moja dyscyplina. Tutaj przede wszystkim i dla WOŚP, dla dzieci i onkologii, hematologii, ale też integracja z innymi dyscyplinami, bo i futbol amerykański, zapasy, łyżwiarstwo, koszykówka, za chwilę pewnie inne dyscypliny, więc chodzi o to, żeby sportowcy byli razem jedną rodziną.
Brązowa medalistka z Pekinu w zapasach Agnieszka Wieszczek tradycyjnie przychodzi trochę powiosłować na ergometrze wioślarskim.
No my także stosowaliśmy ergometry wioślarskie jako forma treningu uzupełniającego także dla zapaśników, bo praktycznie pracuję tutaj całe ciało, można zrobić mega fajny trening. Ja osobiście bardzo też lubię ergometr, chociaż dzisiaj przyznam, że miałam na niego nie wsiadać, ponieważ jestem miesiąc po endoprotezie biodra, no ale jak tutaj nie wsiąść na ergometr w takim towarzystwie.
No tak, bo można wsiąść i popłynąć rekreacyjnie, ale jak sportowiec dopada sprzętu sportowego, to się włącza w mózgu aplikacja rywalizacja chyba.
No właśnie dlatego nie chciałam tu wsiadać, ale jednak wsiadłam, myślę, że nie pojechałam zbyt mocno, więc jednak trzymam te swoje emocje na wodzy. Zawsze warto wspomóc każdą akcję, szczególnie Wielką Orkiestrę, która ma tak fantastyczną tradycję, a my tutaj przy okazji spotykamy się w rodzinie olimpijskiej.
Byli olimpijczycy wczoraj również wiosłowali dla WOŚP-u, ale też każdy mógł przewiosłować w ciągu 8 godzin 500 metrów i chodziło o to, żeby przewiosłować jak najwięcej, bo 9 miast rywalizowało w tym samym czasie w wiosłowaniu dla WOŚP. W Poznaniu ostatecznie 264 osoby przewiosłowały 500 metrów. O jedną osobę lepszy okazał się Toruń, który zajął trzecie miejsce. Do końca trwała walka o tę trzecią pozycję. Natomiast pierwsze dwa miejsca odpowiednio dla Bydgoszczy i Krakowa. W Bydgoszczy 280 osób, czyli 140 kilometrów na sucho przewiosłowano wczoraj w jednej z krakowskich galerii handlowych. Jedna osoba mniej zdążyła w ciągu 8 godzin wiosłować w Krakowie. Poznań, przypomnę, podobnie jak przed rokiem, na czwartym miejscu, ale 264 osoby, czyli ile? 132 kilometry. No to w sumie też niezły wynik.
W naszej audycji teraz pomówimy o żużlu, dlatego też przeniesiemy się za chwilę na konferencję Hunters PSŻ Poznań. Pierwszoligowiec ma duże nadzieje przed zbliżającym się wielkim takimi krokami sezonem, już niedługo pewnie też powrót do treningów, obozy przygotowawcze. W poprzednim sezonie bardzo dobra postawa poznańskich Skorpionów. W tym roku kibice również liczą na sukcesy. Władze klubu apelują o wsparcie finansowe, a to wsparcie zapowiada także wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Naprawdę wykonujecie wspaniałą tutaj robotę, natomiast miasto do tego dokłada. To są sponsorzy, mali sponsorzy w postaci podatników poznańskich. Na pewno będziemy wspomagać tutaj klub, nie tylko inwestycje, ale również, żeby ten wkład miasta oprócz sponsorów był również tutaj ze strony miasta. W tym miejscu chciałem też bardzo podziękować naszym radnym miasta Poznania, na czele z Pawłem Matuszakiem, który jest naprawdę największym tutaj kibicem i orędownikiem tego klubu.
Jacek Dreczka, głos stadionu na Golęcinie podczas meczów PSŻ-u. Coś się fajnego w stolicy Wielkopolskiej, jeśli chodzi o Speedway, dzieje?
Jak taki głos wita mój głos, to mojemu głosowi jest bardzo przyjemnie. Naprawdę, duży szacunek, Krzysiu, to tak na wstępie. Tak, dzieje się coś dobrego, my wszyscy nad tym pracujemy na różnych płaszczyznach. Frekwencja. To może nie są powalające liczby, ale jak spojrzymy na procentowość, czyli stosunek zapełnienia stadionu do liczby miejsc, to jest czwarte miejsce w lidze. Jest klimat, są duże, coraz większe nazwiska, jest zaufanie, atmosfera i nie ma rywalizacji. To jest bardzo ważne, że kiedyś tak się budowało ten poznański żużel, a jak to się ma do Lecha, jak to się ma do Warty, teraz jest to wartość sama w sobie. Co ważne, bo ja rozmawiam też z ludźmi na trybunach podczas prowadzenia meczów. Każdy, bardzo wiele osób jest pierwszy raz. Część ludzi jest takich, którzy byli pierwszy raz i dopiero zaczynają, bo wiem to na przykład na podstawie konkursów. Jaka jest wiedza tych kibiców na temat żużla? Ona jest niewielka, ale mówią, my tu przychodzimy, bo paradoksalnie tu jest bardzo bezpiecznie, fajnie na trybunach, rodzinnie, ale tam na torze, tam na dole, tam są iskry, więc to jest ta wartość sama w sobie, że chce się na tych imprezach bywać i to jest duża wartość.
Prezesce firmy Hunters, pan Piotr Żółkowski. Panie Piotrze, Speedway, jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportu w naszym kraju. No i mamy nadzieję, że kiedyś doczekamy się ekstraligowej drużyny tutaj, w stolicy Wielkopolski. Stąd też wasze tytularne zaangażowanie w ekipę PSŻ-u?
25 rok będzie to trzeci nasz sezon z PSŻ-em. No i mamy nadzieję, że przyniesiemy szczęście i awans do Ekstraligi. Taki jest plan. Mam nadzieję, że się spełni.
Powiedział pan o tym trzecim sezonie. To znaczy, że po tych dwóch poprzednich sezonach współpraca się po prostu sprawdza.
Tak, wydaje nam się, że jest cały czas dążenie do tego, żeby było lepiej. Tak, zawodnicy na ten następny sezon też wydają się dobrze przygotowani i fajny skład, więc no cóż, idziemy do przodu.
Jeżeli chodzi o inwestycje tutaj na Golęcinie, to mamy w budżecie prawie 12 milionów złotych. Zaczynamy też po przetargach, jak to powychodzi. Raz, że przy okazji tej inwestycji tworzymy boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, do tego poprawiamy to odwodnienie, no i przede wszystkim będzie oświetlenie, które będzie służyło na co dzień dla grających tam piłkarzy nożnych oraz futbolu amerykańskiego, ale oczywiście również naszym żużlowcom. Czyli to, co żeśmy sobie uzgodnili na początku zeszłego sezonu, to wszystko zostało dotrzymane. I cieszę się, że miasto Poznań tutaj może wspierać PSŻ, bo rzeczywiście to jest klub bardzo dobrze zarządzany. I tu na pana ręce, panie prezesie, ogromne słowa uznania i gratulacje.
I na koniec jeszcze pierwszej części audycji w sportowym rytmie smutna relacja. Wczoraj na cmentarzu sołackim w Poznaniu spoczął były prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Pogrzeb miał charakter państwowy. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Bach i minister sportu Sławomir Nitras.
Prezes Andrzej Kraśnicki, człowiek, który swoje życie całe zawodowe poświęcił polskiemu sportowi, rozwijaniu polskiego sportu i trzeba jasno powiedzieć, poświęcił je Rzeczypospolitej. To dlatego obecni są tutaj dzisiaj przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Trzeba mieć specyficzne cechy osobowości, żeby znaleźć się we właściwym momencie, w najtrudniejszych momentach. Czasem mówi się, że wielcy zawodnicy, wielcy piłkarze, także piłkarze ręczni, mają ten jakiś nieprawdopodobny szósty zmysł, że czują, w którym miejscu powinni się znaleźć po to, by móc zrealizować najważniejsze zadanie, jakim jest zdobycie bramki i dążenie do zwycięstwa. Śmiało można powiedzieć, że pan prezes Andrzej Kraśnicki taki talent miał, ale miał jeszcze jedną niezwykłą cechę. Jako organizator, jako menedżer potrafił sobie poradzić z najtrudniejszymi sytuacjami.
Szanowni Państwo, głos zabierze prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, pan Tomasz Bach.
His presidency of the Polish National Olympic Committee.
Prezydencja Andrzeja Kraśnickiego w Polskim Komitecie Olimpijskim była okresem rozwoju i modernizacji w polskim sporcie. Potrafił zjednoczyć sportowców, polityków, ludzi biznesu, kultury i społecznych liderów ze wszystkich dziedzin życia. Dzisiejsza silna pozycja polskiego sportu na świecie jest rezultatem jego niestrudzonego poświęcenia. Igrzyska Olimpijskie są zawsze afirmacją życia. Niech nasza pamięć o Andrzeju będzie afirmacją jego życia.
Rest in peace, the Andrzej.
4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Panie Robercie, jak pan zapamięta świętej pamięci Andrzeja Kraśnickiego?
Andrzej Kraśnicki był dla mnie szefem w jakimś sensie, ponieważ no, instytucjonalnie był szefem Konfederacji Sportu, potem wiceprezesem Komitetu Olimpijskiego i szefem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, kiedy ja byłem szefem redakcji sportowej i mieliśmy takie reakcje najpierw no, czysto sportowe, a potem nawet partnerskie w świecie mediów, ale przede wszystkim ja się cieszę, że nasze relacje i moje uczenie się od Andrzeja i korzystanie z jego dziedzictwa przeszły na zupełnie inny wymiar, kiedy stałem się olimpijczykiem już na etapie tej kariery poolimpijskiej, kiedy już nie pracowałem stricte zawodowo w mediach i kiedy ta przyjaźń i praca na rzecz ruchu olimpijskiego mogła kwitnąć. Ja Andrzeja zapamiętam jako człowieka bardzo wyważonego, jako człowieka, który słuchał wszystkich stron bardzo uważnie, który starał się szukać kompromisu, konsensusu, który starał się zażegnywać wszystkie konflikty, zanim one gdzieś rzeczywiście narosną czy się rozwiną. Zawsze duża wizja. Wizja rozwoju jego ukochanej dyscypliny piłki ręcznej, ale również wizja rozwoju Komitetu Olimpijskiego, olimpizmu w Polsce, edukacji. Wszystko bazowane na silnej podstawie moralnej, na wartościach, na fair play i myślę, że to jest najsilniejsze dziedzictwo, jakie Andrzej Kraśnicki zostawia. Przekaz fair play. On był tym strażnikiem pieczęci, on pokazywał nam, że warto być porządnym.
Redaktor Henryk Urbaś, wieloletni rzecznik prasowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Był naprawdę przyjacielem sportu, także moim przyjacielem, a znaliśmy się 37 lat. Andrzej kochał sport, przeszedł w nim właściwie wszystkie etapy tej sportowej przygody. Andrzej Kraśnicki starał się kontynuować linię, którą Nurowski wytyczył PKOL-owi, czyli służebna rola Komitetu Olimpijskiego wobec związków sportowych, sportowców. Z Andrzejem Kraśnickim można było o sporcie rozmawiać godzinami. Nigdy nie stronił od ostrych słów, kiedy trzeba było takie wygłosić. Ale przede wszystkim był człowiekiem niezwykle kulturalnym, ciepłym. Sympatycznie z nim się współpracowało, ogromnie przeżywał zarówno sukcesy, jak i porażki polskiego sportu. Były one również w jego ukochanej piłce ręcznej, którą także przecież przez 15 lat kierował. Odszedł zdecydowanie za wcześnie.
Panie prezesie, proszę spoczywać w pokoju. Zasłużył pan na pokój, na szacunek. Dziękujemy za wszystko.